Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania audycji, w której będziemy mówić o pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Sulechowie. Mam nadzieję, że również uda nam się zachęcić Państwa do udziału w 4. Lubuskim Zjeździe Osób po Przeszczepie Nerek. Opowiemy o szczegółach tego spotkania. Natomiast dr Maciej Dudziak z Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie opowie o swojej kulturoznawczej pasji. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
W 1975 roku w Sulechowie powstał Państwowy Zakład Wychowawczy, dedykowany dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami. Dzisiaj to specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, który prowadzi szkołę z internatem. Czy i jak dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, radzą sobie 5 dni poza domem, ucząc się w szkole i samodzielnie funkcjonując w internacie? Jakie to ma znaczenie dla ich rozwoju i kształcenia różnych umiejętności? O tym opowie nam Paweł Krzyżanowski.
Jestem wychowawcą, pracuję w internacie z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w stopniu umiarkowanym oraz znacznym. Głównym moim celem oraz celem innych wychowawców, z którymi współpracuję, jest wykształcenie u dzieci jak największej samodzielności, tak aby w swoim życiu dorosłym były jak najbardziej niezależne. Z takimi nadziejami przychodzą tutaj przede wszystkim rodzice, którzy mają świadomość tego, że są coraz starsi i chcą, aby ich dzieci w swoim życiu dorosłym mogły radzić sobie same na tyle, na ile będą potrafiły, bo wiadomo, że ta samodzielność nie będzie, tak jak u ludzi zdrowych, pełna, ale na tyle, na ile to możliwe, rodzice chcą, abyśmy nauczyli ich dzieci samodzielności w różnych sferach życia, czyli to w sferze samoobsługowej, chodzi o na przykład jedzenie, dbanie o higienę, czy w sferze bezpieczeństwa, chodzi o poruszanie się na przykład bezpieczne po ulicy, że mogły wyjść, zrobić zakupy, pójść na pocztę, czy wysłać list, aby potrafiły się w sposób odpowiedni zachować w miejscach publicznych. Chodzi o takie bardzo proste czynności życia codziennego.
Co motywowało Pana do podjęcia tej pracy?
Zadecydowały, myślę, praktyki jeszcze podczas moich studiów. Studiowałem na Uniwersytecie Zielonogórskim i jeszcze równolegle zacząłem naukę w medycznym studium zawodowym jeszcze w Zielonej Górze. Był taki kierunek opiekun w Domu Pomocy Społecznej i tam odbywaliśmy szereg praktyk i jednymi z tych praktyk były właśnie praktyki z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. No i to właśnie na tych praktykach po raz pierwszy miałem styczność z takimi dziećmi i młodzieżą, także z osobami dorosłymi. I wtedy właśnie pojawiła się myśl, że chciałbym pracować z takimi dziećmi. Zaraz po tym podjąłem też decyzję o zrobieniu studiów podyplomowych, które będą mnie uprawniały do takiej pracy. I zaraz po zakończeniu studiów złożyłem CV w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulechowie. Otrzymałem tutaj pracę, no i tak to już się dzieje, że pracuję już tutaj 10 rok. A dlaczego jeszcze? Ponieważ ta praca pozwala mi po pierwsze na rozwijanie zainteresowań moich wychowanków, po drugie mogę również w tej pracy wnosić swoje zainteresowania i zarażać moimi zainteresowaniami swoich wychowanków.
Pamięta Pan te pierwsze emocje właśnie związane ze spotkaniem po raz pierwszy z osobą intelektualnie niepełnosprawną?
Pamiętam te pierwsze emocje, aczkolwiek kiedy zaczynałem pracę już tutaj w specjalnym ośrodku, to już wcześniej miałem styczność z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie podczas praktyk, o których wcześniej wspomniałem. Co mi się rzuciło w oczy, były to osoby bardzo radosne, spokojne i bardzo przyjazne. Kontakt z osobą niepełnosprawną pierwszy nie zrobił na mnie większego wrażenia. Traktowałem kontakt i relacje z tą osobą jak z osobą zdrową. Nie było to dla mnie niczym nadzwyczajnym.
To dlaczego, jak pan myśli, często się po prostu jakoś tak obawiamy kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami?
Jeżeli chodzi o moje doświadczenia, nie spotkałem się z osobami, które obawiają się kontaktu z osobami niepełnosprawnymi. Wiem, że takie postawy są prezentowane, bo słyszy się o nich czasami w mediach, czasami z relacji kolegów, koleżanek, którzy także pracują w szkole. Ze swojej strony nie mam takich doświadczeń, a przecież opowiadam o swojej pracy członkom swojej rodziny na przykład, która też często jest zaangażowana w moją pracę, ponieważ chce się angażować i absolutnie w mojej rodzinie nie ma takich postaw. postaw. Mam też znajomych, którzy bardzo są zaciekawieni moją pracą i wręcz są pełni uznania dla mnie i też chętnie na przykład przychodzą na imprezy organizowane przez nasz ośrodek i chętnie wchodzą w relacje z osobami niepełnosprawnymi. Także wiem, że są takie postawy negatywne wobec osób niepełnosprawnych, natomiast ja, być może dlatego, że moja kariera pedagogiczna jest jeszcze krótka, bo dopiero 10-letnia, ja z takimi postawami się jeszcze nie spotkałem, na szczęście.
Ale myśli pan, że już tak dorośliśmy jako społeczeństwo do akceptacji, tolerancji, integracji z osobami z niepełnosprawnościami?
Tak, myślę, że dorośliśmy. To znaczy ja mogę się wypowiadać o środowisku lokalnym tutaj z Sulechowa i okolic. A na jakiej podstawie tak mówię? Na takiej podstawie, że obserwuję osoby zdrowe, które przychodzą, włączają się w nasze życie, integrują się z osobami niepełnosprawnymi. I naprawdę nigdy nie zaobserwowałem negatywnych postaw. Ludzie chętnie wchodzą w relacje z osobami niepełnosprawnymi. Współpracujemy z wolontariuszami z zespołu szkół w Sulechowie, z młodzieżą, która przychodzi i pomaga nam przy okazji różnych imprez. Współpracujemy także z młodzieżą z liceum ogólnokształcącego w Sulechowie. Absolutnie uważam, że jesteśmy dorośli do okazywania poprawnych postaw wobec osób niepełnosprawnych. Oczywiście nigdy nie jest tak, że nie mogłoby być lepiej, dlatego konieczna jest edukacja i coraz większe włączanie środowiska lokalnego w życie naszego ośrodka.
Obserwuje pan również dzieci, którymi się pan opiekuje. Co pan dostrzega z ich strony? Jak one wchodzą w te relacje?
Dzieci pewnie w zależności od wieku inaczej wchodzą w relacje z osobami z zewnątrz, spoza ośrodka. Wydaje mi się, że dzieci młodsze są może bardziej ufne jeszcze i w sposób bardziej spontaniczny wchodzą w relacje z otoczeniem. Natomiast dzieci starsze, młodzież, która czasami ma już świadomość swojej niepełnosprawności, swojej odmienności, czasami też ma bagaż jakichś negatywnych doświadczeń, może w kontaktach z osobami pełnosprawnymi, oni mają już większe obawy, ale tutaj jest zadanie właśnie nauczyciela, wychowawcy, a także tej osoby z zewnątrz, aby tą osobę zachęcić do interakcji, aby zdobyć jej zaufanie.
Dzieci zdrowe, jak podchodzą do dzieci z niepełnosprawnościami?
Wydaje mi się, że osoby zdrowe widzą różnicę między sobą a osobami niepełnosprawnymi, chociaż ta niepełnosprawność też nie zawsze jest widoczna na pierwszy rzut oka. Osoby niepełnosprawne, szczególnie w stopniu lekkim, wyglądają tak samo jak każdy inny człowiek, także na pierwszy rzut oka ta odmienność nie jest widoczna. A z drugiej strony już osoby w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, głębokim, z niepełnosprawnością intelektualną, już ta odmienność może być widoczna na zewnątrz. Jeżeli chodzi tutaj, powtórzę jeszcze raz o moje doświadczenia, to najczęściej jestem przekonany, że osoby te widzą tą odmienność, ale nie komentują na pewno tego głośno.
Na czym polega kontakt ośrodka ze środowiskiem lokalnym? Co was łączy?
Kontakt ze środowiskiem lokalnym w Sulechowie i okolicach polega na włączaniu i zapraszaniu społeczności lokalnej do wielu imprez, uroczystości, które organizujemy. Jedną z takich imprez sportowych, bo ja głównie angażuję się w imprezy sportowe oraz różne imprezy kulturalne, jest turniej piłki nożnej. Na początku on funkcjonował tylko wewnątrz naszego ośrodka i był to mecz nauczyciele kontra uczniowie. Wiadomo, dla uczniów bardzo fajna forma, mogli się odgryźć nauczycielom za różne sytuacje. No ale pewnego dnia stwierdziłem, a dlaczego by nie zrobić jeszcze drużyny rodziców? No i do tych dwóch drużyn dołączyła jeszcze drużyna rodziców. Natomiast jeszcze rok później wpadłem na pomysł, no to dobrze, zróbmy jeszcze drużynę stworzoną ze społeczności lokalnej. No i już rok temu były 4 drużyny uczniów, nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości. Byli to wolontariusze z koła Caritas przy zespole szkół w Sulechowie. No i tutaj taka ciekawostka, ponieważ pierwsze miejsce, powiem nieskromnie, zajęli nauczyciele już drugi rok z rzędu, a drugie miejsce zajęli nasi uczniowie, no którzy przecież są niepełnosprawni, a przyszła młodzież pełnosprawna zespołu szkół, młoda, zdrowa, prezentowali, nie powiem, wysoki poziom, a jednak nasi uczniowie ich pokonali, zajęli drugie miejsce, także tutaj niepełnosprawność naszych uczniów nie była istotna, nie była widoczna w ogóle w tym kontekście. Kolejną taką akcją zorganizowaną przy udziale naszych uczniów, nauczycieli, wychowawców, rodziców, społeczności lokalnej, także harcerzy oraz niektórych radnych, była akcja pod tytułem Kolorowy Internat, zrealizowana w ubiegłym roku. Uznaliśmy wszyscy, a w zasadzie to inicjatywa wyszła od jednego z rodziców, że chcielibyśmy odświeżyć pokoje naszych uczniów w internacie. No i cała społeczność lokalna, o której powiedziałem, włączyła się w tą akcję. Pozyskaliśmy od sponsorów sprzęt do malowania, różne wałki, farby, pędzle, folie, taśmy i tak dalej. I wspólnymi siłami przez kilka weekendów wymalowaliśmy dzieciom pokoje. Następnie nawiązaliśmy też współpracę z pewnym ukraińskim artystą, który zamieszkuje w Zielonej Górze już od kilku lat. Na imię ma Oleksii, który przyjechał do nas i charytatywnie również przez wiele dni swoją ciężką pracą namalował dzieciom na ścianach w pokojach piękne postaci i różne elementy bajkowe. Inną ciekawą akcją, która była organizowana na terenie naszego ośrodka, była wycieczka do Warszawy. Związana jest ona również, nie wiem czy pani wie, z Radiem Zachód właśnie, czyli okazuje się, że Radio Zachód ma tutaj bezpośredni albo pośredni czasami wpływ również na życie naszego ośrodka. Kilka lat temu zupełnie prywatnie wziąłem udział w konkursie w Radiu Zachód, wysłałem SMS-a, no i okazałem się szczęśliwcem, ponieważ zostałem wylosowany i wygrałem podwójny bilet lotniczy na lot z Babimostu do Warszawy. Warunkiem skorzystania z tego bilety było to, że mam ze sobą zabrać dziecko, młodzież do 18 roku życia, a że nie miałem akurat w rodzinie nikogo w tym wieku, to zabrałem wychowanka z domu dziecka, ponieważ jeszcze wtedy pracowałem jako wychowawca w domu dziecka i to na tyle spodobało się gościowi, który wtedy był zaproszony do audycji, panu Mirosławowi Gancarzowi, który pracował w Urzędzie Marszałkowskim, był odpowiedzialny za promocję połączeń z Babimostu do Zielonej Góry, że stwierdził, że skoro zabrałem wychowanka z domu dziecka, to on udostępni nam bilety jeszcze w późniejszym czasie pod warunkiem, że zabiorę wychowanków specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. No więc odbyłem tą wycieczkę z wychowankiem z domu dziecka, spędziliśmy 3 dni piękne na zwiedzaniu Warszawy i później za rok udało się zrealizować kolejną wycieczkę, tym razem już z podopiecznymi specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, również do Warszawy. Zwiedziliśmy mnóstwo ciekawych miejsc, wiadomo, Muzeum Powstania Warszawskiego, Stadion Narodowy, Centrum Kopernika również byliśmy. I jeszcze rok później funkcjonowały jeszcze wtedy połączenia do Krakowa. Udało nam się kolejny raz polecieć również na 3 dni do Krakowa z naszymi podopiecznymi. Tam z kolei byliśmy na meczu koszykówki Ekstraklasy Żeńskiej, byliśmy na meczu Wisła Kraków Ślęza Wrocław, byliśmy w teatrze. Teraz może co takie wycieczki dają, oprócz tego waloru turystycznego, prawda? Staramy się uczyć nasze dzieci, jak zachować się w miejscach publicznych, w jaki sposób zachować się na lotnisku, w jaki sposób zachować się w teatrze, jak kupić bilet, jak znaleźć odpowiednie miejsce, w jaki sposób kulturalnie dopingować na meczu, o którym wspomniałem. Czyli oprócz tych naturalnych walorów turystycznych i efektów, które od razu nasuwają się myśląc o wycieczce, dzieci uczą się mnóstwo umiejętności, które później mogą wykorzystywać w codziennym życiu. O kolejnym ważnym, takim wyjątkowym, myślę, wydarzeniu, takim spektakularnym, myślę, które miało miejsce w tym roku. Nie wiem, czy pani redaktor zna taki zespół, który nazywa się Koma?
Tak.
No więc proszę sobie wyobrazić, że zespół Koma jest to łódzki zespół, można powiedzieć ogólnie rockowy. W tamtym roku świętowali swoje 20-lecie i ja jestem fanem ogólnie od kilkunastu lat, jeżdżę na ich koncerty. I udało mi się po jednym z koncertów porozmawiać z panem Piotrem Roguckim. Wytłumaczyłem mu, w jakiej placówce pracuję. I zapytałem po prostu, czy nie chciałby przyjechać wraz z zespołem tutaj do nas do ośrodka i zagrać takiego mini kameralnego koncertu. Pan Piotr nie powiedział nie. Powiedział, że będziemy w kontakcie. No i całe te traktacje tutaj trwały około pół roku. Aż w końcu stało się. Zespół przyjechał do nas w ten sam dzień, w którym występował jako gwiazda tutaj na Winobraniu w Zielonej Górze. Zagrali piękny kameralny koncert. Proszę sobie wyobrazić, że jest to zespół, który zdobywał złote, platynowe płyty. Na Woodstocku występowali przed publicznością w liczbie 750 tysięcy ludzi, a przyjechali do nas tutaj do ośrodka i zagrali dla kilkudziesięciu osób, dla naszych dzieci. Także było to również niepowtarzalne takie wydarzenie. Co dało dzieciom? Oprócz tutaj walorów z kolei takich muzycznych, artystycznych, no to również możliwość obcowania z osobami sławnymi, z osobami znanymi, z osobami, które na co dzień można zobaczyć na ekranie telewizora, a także umiejętność przyjmowania gości, ponieważ oni byli naszymi gośćmi, nasze dzieci musiały się z nimi przywitać. Następnie z racji tego, że zespół obchodził 20-lecie, upiekliśmy dla nich tort, zaśpiewaliśmy 100 lat. No i całe przedsięwzięcie miało bardzo miły przebieg. Po kilku miesiącach byłem również na koncercie pana Piotra Roguckiego. Po koncercie udało mi się z nim porozmawiać. Powiedział, że oczywiście nas pamięta. Bardzo miło wspomina czas, który tutaj odbył i liczy, że w przyszłości, przy okazji, kiedy będą grali znowu tutaj blisko koncert, znowu się spotkamy.
Słyszę pana opowieści, wiele entuzjazmu. Pan jakoś tak się zżywa z tymi swoimi podopiecznymi?
Tak, zżywam się ze swoimi podopiecznymi. Tutaj mogę jako argument i jakiś przykład tak przytoczyć historię jednego z naszych podopiecznych, już teraz absolwentów. Teraz właśnie tak sobie zdałem sprawę, bo każdy chyba kiedyś z nas jako uczeń jeszcze miał swojego ulubionego nauczyciela. Natomiast teraz, jak już jestem nauczycielem, no to oczywiście lubię wszystkich wychowanków, no ale no nie da się ukryć i to jest chyba normalne też, że każdy ma swojego ulubionego wychowanka. I jednym z moich ulubionych wychowanków jest Konrad, nazywany Kondziem. Tutaj mieszka w okolicach Wolsztyna, bardzo sympatyczny chłopak. Specjalizował się głównie w znajomości prowadzących wszelkich teleturniejów, ponieważ bardzo lubił oglądać telewizję. Właśnie zżyłem się z nim bardzo emocjonalnie przez te 10 lat. On skończył już teraz szkołę, ale nie przeszkadza mi to, żeby co roku na Mikołajki pojechać do niego z prezentem, zawieźć mu paczkę, porozmawiać. Jego mama bardzo również chętnie nas przyjmuje. Siedzimy, rozmawiamy, wspominamy dawne czasy. Przy okazji ostatniej też rozmowy mama wspomniała, że no Kondziowi przydałby się rower trójkołowy, a ja kilka dni wcześniej dowiedziałem się o możliwości pozyskania takiego roweru z PCK. No to przekazałem mamie Kondzie, że ja się tym zajmę. Napisałem wniosek, wysłałem wniosek i po niecałym miesiącu przyjechał do Kondzia piękny, nowy, trójkołowy rower, na którym Konrad już myślę wiosną będzie mógł się poruszać po najbliższej okolicy wraz z mamą, ponieważ na normalnym dwukołowym rowerze nie dałby sobie rady.
Myśli pan czasami o przyszłości swoich podopiecznych, swoich wychowanków? Martwi się pan o ich przyszłość?
Oczywiście, że się martwię, tym bardziej, że mam świadomość, że po ukończeniu naszej szkoły, czyli maksymalnie do 24 roku życia, te dzieci, już wtedy dorośli, nie zawsze mogą znaleźć sobie miejsce, ponieważ owszem, są placówki, tutaj w Sulechowie funkcjonuje środowiskowy dom samopomocy, do którego uczęszcza gro naszych wychowanków, no jednak jest wiadomo ograniczona liczba miejsc, no i nie wszyscy mogą tam trafić. Wrócę jeszcze do historii Konrada, który również już teraz drugi rok, jak skończył naszą placówkę, naszą szkołę, i również niestety jest w domu i czeka w kolejce do przyjęcia na warsztaty terapii zajęciowej. Także tak, obawiam się o przyszłość moich wychowanków, bo o ile do 18 roku życia jest obowiązek szkolny i wszystkie dzieci niepełnosprawne mają zagwarantowane miejsca w szkołach, tak już po ukończeniu szkoły, mimo że istnieją placówki, to wciąż jest ich za mało i nie wszystkie dzieci mogą znaleźć tam miejsca.
Przyszłość dorosłych już absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie jest troską wszystkich pedagogów, nauczycieli i oczywiście rodziców. Członkowie stowarzyszenia Dlaczego Nie, działającego przy ośrodku, postanowili stworzyć dom na skraju tęczy, w którym mogliby samodzielnie mieszkać wychowankowie ośrodka. Jest to przedsięwzięcie trudne, ale nie niemożliwe, jak twierdzą twórcy tego pomysłu. Przy wsparciu środowiska lokalnego i przy zaangażowaniu nas wszystkich, taki dom może powstać. Do idei powstania domu na skraju tęczy i do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulechowie z pewnością wrócimy jeszcze nie raz.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Doktor Maciej Dudziak z Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie jest kulturoznawcą. Jak twierdzi pan doktor, to nie tylko jego zawód, ale także pasja. Z Maciejem Dudziakiem rozmawia Izabela Patek.
Jeśli powiem, że z zawodu jest pan antropologiem kultury, wiele osób będzie zdziwionych i zapyta, cóż to za zawód. Jakby pan zdefiniował i odpowiedział na to pytanie, czym pan się zajmuje?
Oczywiście trzeba wyjść od tego, że bardziej niż zawód jest to pasja. Dość powiedzieć, że w polskiej klasyfikacji nauk nie ma takiej nauki jak antropologia kultury, jest etnologia, etnografia. Są te swego rodzaju paradoksy wynikające właśnie z braku uporządkowania. Antropologia kultury to jest dyscyplina, która sama nazwa przyszła z krajów anglosaskich do Polski kilkanaście lat temu, a głównie można powiedzieć czerpie tutaj z tradycji amerykańskiej. To jest najbardziej ogólna refleksja nad kulturą jako taką w różnych bardzo kontekstach, czyli i zarówno jeżeli chodzi o społeczności proste w bardzo odległych krajach, Brazylia, Indianie Amazońscy czy Polinezja, ale również to jest prowadzenie refleksji nad kondycją kultury jako takiej, w której się znajdujemy. Dość powiedzieć, że antropologia kultury, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, jest traktowana jako królowa nauk humanistycznych z jednej strony. Z drugiej zaś strony to jest też sposób na życie. Sposób na życie refleksyjne, sposób na spotkanie z innym, sposób na spotkanie z drugim drugim człowiekiem i oczywiście jest to rodzaj refleksji w tym spotkaniu z innym również nad samym sobą, więc można powiedzieć, że uprawianie antropologii jest bardzo ciekawe z jednej strony, a z drugiej strony też bym powiedział, że niebezpieczne. Niebezpieczne w tym sensie, że w momencie spotkania z innym dokonuje się zawsze przemiana, można powiedzieć, osobista, jeśli podchodzi się do tego twórczo. Więc odpowiadając krótko na to pytanie, antropologia kultury jest uprawianiem refleksji na temat bieżącej, przeszłej, ale też i pewnego rodzaju przyszłej kondycji kultury jako takiej. Kultury rozumianej bardzo szeroko, jako ogół zjawisk, a nie tylko oczywiście jako przejawy kulturalności, typu chodzenie do kina, czy oglądanie różnego rodzaju filmów, czy też popkultury i oglądu popkultury, więc tak pokrótce przedstawia się kwestia do nas antropologią.
Jak wygląda pana dzień pracy? W jaki sposób pan dochodzi do tych refleksji na temat kultury, na temat człowieka?
Antropologia kultury ma to do siebie, że jest dyscypliną z jednej strony uwarunkowaną oczywiście tym, co nazywa się w nauce kwerendą biblioteczną, czyli rzecz jasna jest lektura, to jest podstawowa kwestia, punkt wyjścia, ale również bardzo ważnym, to co powiedziałem wcześniej, elementem jest tak zwany fieldwork, czyli badania terenowe. Czyli mówiąc bardzo w sposób prosty, pójście w teren, spotkanie innego, objęcie go refleksją i rzecz jasna to, co konstytuuje jako podstawowy twór czy wytwór naszych prac, no to oczywiście jest pisanie, to jest tekst, to jest tworzenie różnego rodzaju opracowań, różnego rodzaju analiz przecież, bo to, że antropologia jest swego rodzaju uprawianiem sztuki, wychodząc z tej anglosaskiej definicji art, czy tego podziału na art i science, czyli sztukę i naukę, to moglibyśmy powiedzieć, no czym się różni od sztuki? No różni tym się, że ma swoją metodologię. Metodologię opartą nie na tylko i wyłącznie, powiedzmy, indywidualnych przemyśleniach, ale ma mieć ten podstawowy walor, że jest intersubiektywna, czyli nadajemy taką wartość, można powiedzieć, szerszą niż tylko wyłącznie z własnej perspektywy, ale również przy zachowaniu tego indywidualnego podejścia. Więc dzień pracy wygląda w sposób następująco, w zależności od tego, czy są oczywiście zajęcia ze studentami, które też są bardzo twórcze, bo tutaj hołdując panu profesorowi Łowniańskiemu, słynnemu historykowi poznańskiemu, jak czegoś nie wiem, to idę do studentów i wtedy do nich mówię, wiele rzeczy mi się wyjaśnia. Więc oczywiście praca ze studentami to jest jeden element, ale drugi element to jest lektura i to jest pisanie. To jest ciągła praca z tekstem. Mój dzień wygląda w sposób następujący. To jest lektura, pisanie, zajęcia ze studentami i refleksja, które bardzo trudno się niestety wyzbyć w takim życiu codziennym, ale życie codzienne przecież składa się właśnie z mniej lub bardziej, ale jednak ciągłego uprawiania refleksji, ale też i oczywiście działania. Więc można powiedzieć, że każdy dzień przynosi jakiś nowy impuls do tworzenia, bo jest to rodzaj twórczości, tutaj hołdując też takim amerykańskim antropologom na temat uprawiania właśnie antropologii refleksyjnej. Jest to ciekawe doświadczenie. Z pewnością ja bym tego nie traktował jako zawód, w sensie ścisłym. Natomiast jest to sposób na życie i po prostu na próbę w tych bardzo trudnych czasach bycie z innym człowiekiem. W sposób taki, można powiedzieć, komunikatywny.
Co pana fascynuje w tej pracy, która równocześnie jest pasją? Co podobno jest wielkim szczęściem, jeśli można wykonywać pracę, która daje satysfakcję i jest jednocześnie pasją?
Jest ogrom wolności. Przede wszystkim ogrom wolności, możliwości poznawania innych ludzi, ale ludzi skupionych w społecznościach i lokalnych, możliwość prowadzenia refleksji, możliwość spotykania się, możliwość pewnego rodzaju oglądu rzeczywistości z zewnątrz i przede wszystkim świadomość. Autoświadomość, której w dzisiejszych czasach bardzo mocno brakuje, pewnego rodzaju również przewidywalność procesów kulturowych, bo przecież nie jest tak, że żyjemy w jakichś czasach, które są wyizolowane z pewnego kontekstu kulturowego, z pewnej historii, kultury jako takiej, w związku z czym jest to duża dawka wiedzy i umiejętności przede wszystkim. Umiejętności komunikowania się z drugim człowiekiem. Antropologia bardzo mocno uczy pokory w stosunku i do samego siebie i pokory do drugiego człowieka. W związku z czym ta refleksyjność antropologiczna ma to do siebie, że z jednej strony stawiam bardzo mocno na komunikację, na komunikatywność, próba mniej lub bardziej, ale jednak próba dialogu z drugim człowiekiem. I to wydaje mi się, że jest najbardziej właśnie fascynujące w antropologii. Czyli z jednej strony dawka konkretnej bardzo wiedzy. Z drugiej strony kwestia interdyscyplinarności, bo to też trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, że antropologia korzysta z różnych dyscyplin naukowych, nie tylko oczywiście samej humanistyki, ale są też i próby łączenia na przykład z kwestią na przykład, nie wiem, nanotechnologii, również są takie próby. To jest również świat jak najbardziej sztuki i to wszystko w swoim tym strumieniu, w tej swojej wiązce, która jest efektem naszych prac, daje właśnie poczucie samoświadomości i świadomości innych ludzi i umiejętność kontaktowania się z innymi ludźmi. Wydaje mi się, że to są największe właśnie zalety tej pasji, którą też można oczywiście jak najbardziej nazwać zawodem, bo jednak jest to wykonywanie zawodu.
Które zjawiska ze sfery kultury pana ciekawią, a które niepokoją?
To, co na pewno jest bardzo niepokojące w dzisiejszych czasach, to jest różnego rodzaju fundamentalizacja zachowań. Obserwujemy to zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji, jak i również w Afryce Północnej, czy na terenach, na którym działa tak zwane państwo islamskie. Ale również te zjawiska przenoszą się na samą Europę. Taki rodzaj, można powiedzieć, neoliberalnego podejścia do rzeczywistości, że wszyscy jesteśmy równi i wszyscy dążymy, realizując własne strategie, do własnych zakładanych punktów docelowych, wydaje się, że powoli przestają mieć rację bytu, bo obserwujemy właśnie taką radykalizację nastrojów. To są rzeczy, które są bardzo niepokojące. I tutaj właśnie może przyjść jak najbardziej i powinna przyjść z pomocą antropologia, z tą swoją refleksyjnością, z tą właśnie próbą dialogu. Tutaj na polskiej scenie politycznej, ale nie tylko na scenie lokalnej, również ościerają się poglądy, które wydaje się mogą być pogodzone w jakimś elemencie, ale brak jest tego dialogu, brak jest świadomości tego, że dialog de facto prowadzi do czegoś konstruktywnego, a brak tego dialogu i operowanie różnymi zupełnie formami, można powiedzieć, językowymi, niestety zawsze się kończy czymś, co można nazwać głęboką destrukcją. I to są te zjawiska, które mnie bardzo mocno niepokoją, ale też trzeba mieć świadomość, ja mam taką świadomość, że to z pewnością ten okres prędzej czy później minie, bo takie właśnie sytuacje radykalne i fundamentalne obserwowaliśmy wcześniej. Natomiast to, co mnie fascynuje, to oczywiście jest ten przeciwległy biegun tych wszystkich zachowań, to jest właśnie kwestia związana z wolnością. Jednak ta teza, która była lansowana przez okres PRL-u, że w zasadzie tworzymy rodzaj takiego bytu idealnego w postaci społeczeństwa socjalistycznego, że ten projekt się po prostu nie zrealizował. Ludzie chcą być różni, bo są po prostu różni i to, że są różni, powoduje to, że świat jest po prostu bogatszy.
Czy sądzi pan, że do końca swojej pracy zawodowej ciągle będzie pan znajdował tematy godne zbadania, przeanalizowania? Czy sądzi pan, że będzie miał pan dużo pracy w swoim życiu zawodowym?
Ja myślę, że tak. Że kultura nie jest procesem, podobnie jak naród, który został zamknięty i raz na zawsze dany. Kultura jest czymś dynamicznym, nieustannie się coś zmienia, w związku z czym ta twórczość, takie kreatywne podejście, no zawsze będzie wywoływało pewnego rodzaju niepokój, można powiedzieć, badawczy. A ten niepokój przekłada się na kwestie podchodzenia coraz do nowszych zjawisk. Wchodzą zupełnie nowe osoby z nowymi kompetencjami kulturowymi. Rzeczywistość jest niesłychanie dynamiczna i ten koloryt z jednej strony, który powoduje to, że faktycznie jesteśmy bogaci o kolejną kulturę, również rodzi pewnego rodzaju niebezpieczeństwa związane chociażby z procesem edukacji. Mamy też w Gorzowie Chińczyków, przecież nie jednostkowe przypadki, ale również jest to dosyć zwarta grupa, która wcale nie jest taka zamknięta, jakby się to wydawało z pozoru. W związku z czym tej pracy będzie na pewno bardzo, bardzo dużo. Chciałbym wejść i spróbować troszeczkę innej formy literackiej niż tylko i wyłącznie antropologia i nauka.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Zbliża się 14. Światowy Dzień Nerek i 4. Lubuski Zjazd Osób po Przeszczepie Nerek. Dyskusja na temat przeszczepów toczy się od wielu lat i myślę, że w tej dziedzinie jako społeczeństwo robimy ogromne postępy. Warto przyjrzeć się temu, co robi Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nerka, stowarzyszenie dedykowane osobom z przeszczepionymi nerkami lub z chorobami nerek. Stowarzyszeniu, które prowadzi przede wszystkim działalność edukacyjną, ale także wspierającą osoby z przeszczepionymi nerkami.
My już funkcjonujemy 25 lat. W tym roku we wrześniu minie nam 25 lat, jak powstało Ogólnopolskie Stowarzyszenie z siedzibą w Zielonej Górze.
Bogumiła Burda, prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nerka.
Niemniej tak od 20 lat zaczęliśmy bardzo aktywnie działać na rzecz osób dializowanych. Zaczęło się to od Benedykta Jaroczykowskiego, który był osobą dializowaną. Później Lesław Batkowski, który był też na początku dializowany i przeszedł przeszczep nerki i skupiliśmy się na kilku obszarach. Pierwszy obszar to jest informacje na temat, jak wygląda w ogóle życie z tak zwaną sztuczną nerką, czyli dlaczego warto badać się, dlaczego warto robić badania moczu minimum raz w roku, kreatynina, czyli sprawdzić, jak funkcjonują nasze nerki, żeby móc powiedzieć sobie, że zrobiłem wszystko, żeby jak najpóźniej trafić na dializę. Dzisiaj dializę otrzewną, czyli możliwość prowadzenia dializy w domu, a przede wszystkim, żeby mieć świadomość, że najlepszym lekarstwem, najwspanialszą rzeczą, jaką może być, to jest przeszczep nerki. Dlaczego? Dlatego, że właśnie przeszczep nerki daje tą drugą szansę. Muszę Państwu powiedzieć, że spotykanie się od 4 lat Lubuski Zjazd Osób po Przeszczepie pokazuje, jaką wielką rodziną jesteśmy i to są osoby, które powiedzą tak, mam właśnie 10, 5, 19, 3 lata, a czasami kilka miesięcy. To znaczy, że moje życie zaczęło się na nowo po przeszczepie. Rozmawiamy, spotykamy się, tworzymy wspólną rodzinę, ale także wymieniamy się doświadczeniem, wymieniamy się pewnymi spostrzeżeniami, pokazujemy swoim rodzinom, swoim przyjaciołom, bo to przyjeżdżają czasami całe pokolenia, od wnuków, dzieci, rodziców, po osoby, które są po przeszczepie, gdzie wspólnie razem oglądamy siebie też na fotografiach, bo będzie wystawa, dlatego że oddział nefrologii i stacji dializ ma już 44 lata. To też już jest taki dość długi czas. I w każdy drugi czwartek marca od 14 lat obchodzony jest Światowy Dzień Nerek. My staramy się od kilku lat, aby było to możliwość kontaktu z lekarzami, z personelem medycznym, ale także z osobami, które są po przeszczepie lub czekają na przeszczep, lub w ogóle są zainteresowane. Mogą przyjść w tym dniu od godziny 11 do godziny 15. Sala kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze na ulicy Podgórnej 7. Zapraszamy z całego województwa. Tam będzie oprócz lekarzy, nefrologów, pana doktora Ireneusza Habury, wykład w tym roku Zdrowe Nerki u każdego i wszędzie. Będzie miała pani doktor Ewa Szewczyk, ale także zaprosiliśmy urologów, ortopedów. Będzie pan doktor Antoni Ciach, ortopeda, będzie pan profesor Maciej Salagierski, urolog, profesor uniwersytetu i pracujący w naszym szpitalu uniwersyteckim, ale będą też i możliwość zbadania piersi, będą Stowarzyszenie Amazonek, doktor Klau zajmie się dziećmi, pokażemy jak można wspólnie razem się bawić, będą też studenci Wydziału Lekarskiego z Koła Naukowego 36,6, pokazujące jak badamy piersi, jak dbamy o siebie, będzie kącik nefrologiczny, będzie Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, Narodowy Fundusz Zdrowia, będzie można zbadać sobie ciśnienie, ale przede wszystkim zobaczyć, jak wygląda życie osób, które otrzymały wspaniały dar.
Czyli jednym słowem zachęcamy do tego, żeby zainteresować się własnym stanem zdrowia, profilaktycznie.
Przede wszystkim zainteresować się własnym stanem zdrowia, ale także móc zainteresować się, dlaczego w Polsce prawie 10% społeczeństwa choruje na nerki. To jest prawie 4 miliony. Dlaczego dzisiaj mówimy o osobach dializowanych? W Polsce to jest kilkanaście tysięcy osób, które żyje dzięki sztucznej nerce. Dlaczego tak dużo mówimy o transplantacji? A proszę zwrócić uwagę, że ubiegły rok był znowu kryzysowy, było poniżej 1000 przeszczepów nerek.
Nerki to taki organ, który możemy przeszczepiać od dawców żywych.
I właśnie do tego też zmierzamy, że przecież dzisiaj mówimy o przeszczepach laparoskopowo nerek od dawców rodzinnych, ale istnieją też tak zwane przeszczepy krzyżowe, które też będziemy obchodzili niedługi czas w Polsce. Pierwszy przeszczep, rocznicę przeszczepów krzyżowych, czyli nie od bezpośrednio spokrewnionych, od małżonków, pośrednio przez inne osoby. Dzisiaj możemy ofiarować, mamy po to dwie nerki, że możemy ofiarować jedną drugiej najbliższej osobie, dziecku, mężowi, żonie. Możemy też ofiarować dla syna, dla córki, dla rodzica, ale także możemy powiedzieć otwarcie, decyduję się na to, że podpisuję oświadczenie woli, taka jest moja wola, ale rozmawiam z rodziną, że chcę, iż w razie śmierci pnia mózgu można pobrać organy do przeszczepu. I będziemy promowali jedną ważną rzecz. W tym dniu chcemy też porozmawiać. Transplantacja w trosce o drugiego człowieka. Dwa lata temu mieliśmy taki konkurs dla osób, które są po przeszczepie lub rodzin związanych osobami po przeszczepie. Parę osób zgodziło się przedstawić swoje historie. Historie swojej rodziny. Wnuczki, męża, ale także osób, które już mają ponad 19 lat, tyle żyją z nowym organem, z nową nerką, czyli mają swoje nowe życie. Warto po to przyjść, przeczytać i przemyśleć sobie, że są grupy wsparcia. Mamy dyżury co tydzień w naszym stowarzyszeniu na ulicy Lisowskiego 3 od 16 do 18. Można do nas przyjść, można nas wspomóc 1%. KRS przecież jest dostępny, a te pieniądze wracają. Dlatego, że prowadzimy akcje szkoleniowe. Muszę Państwu powiedzieć, że w tamtym roku zaszczepiliśmy ponad 200 osób przeciwko grypie, a my szczepimy od 2001 roku swoich i najbliższych i informujemy, jak ważną rzeczą są szczepienia. Zabieramy członków stowarzyszenia, ich rodziny na wyjazdy, integrujemy się, zwiedzamy Zielone Góry, okolice, byliśmy tamtym roku w Kliczkowie, wspomnę, że byliśmy też całkiem niedawno w Szprywaldzie, byliśmy w Parku Muszakowskim, znamy nasze województwo, rozmawiamy, spotykamy się, prowadzimy akcje bezpłatne, informacyjne, wydajemy ulotki, wydajemy publikacje i chodzimy do szkół, jesteśmy na deptaku. I oczywiście biegamy na rzecz transplantacji. I już mogę powiedzieć, 9 czerwca ponownie następny bieg dla transplantacji. Na stadionie ulicy Wyspiańskiego Uniwersytet Zielonogórski, profesor Giorgio Mielikidze będzie oczywiście obiecał, będzie grillował, ale my będziemy biegali dla transplantacji. Od najmłodszych lat, dlatego że będą zawody i dla dzieci, tych najmniejszych, kilkuletnich, z medalami i dla dorosłych. Te 6 kilometrów biegu, pokazania, że jestem na tak, a to jest najważniejsze. Uniwersytet Zielonogórski robi bardzo dużo w tym zakresie. Pomaga nam, ale chciałabym podziękować także właśnie powiedzieć. Patronat nad naszymi działaniami, tym razem Światowym Dniem Nerek, Lubuskim Zjeździe po Przeszczepie, mamy pani marszałek Elżbieta Napolak, pan prezydent miasta Zielona Góra Janusz Kubicki, Radio Zachód. To jest bardzo ważne dla nas, że media takie jak telewizja TVP3, jak Radio Zachód, jak Gazeta Lubuska, Gazeta Wyborcza i wiele innych zaprzyjaźnionych instytucji, właśnie jak Fundacja Doktora Klauna, jak Amazonki, jak stowarzyszenia, które bezpośrednio z nami współdziałają, będą Narodowy Fundusz Zdrowia, jak także szpital uniwersytecki włącza się w tego typu działania i jest otwarty. Zachęcajmy innych do tego, żeby przyjść w tym dniu, uśmiechnąć się, spojrzeć, posłuchać. A co najważniejsze, będziemy mieli wspaniałych artystów z Domu Harcerza, tak zwanej grupie Rezonans. Zachęcamy Państwa 10 marca od godziny 11 do godziny 15, sala kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego.
Jeszcze na koniec przypomnę jedno z haseł jednej z kampanii, która odbywa się co roku, kampanii edukacyjnej. Nie bądź sknerą, podziel się nerą.
Zgadza się. Będzie można to też zobaczyć, dlatego że, tak jak już powiedziałam, my się śmiejemy, jeszcze w zielone gramy. Dlatego,
albo
że
narządy nie rosną na drzewach.
Tak, wiele lat temu zaczynaliśmy od tej akcji i podpisanej tak zwanego, jak ja to mówię, paktu dla transplantacji, konferencji, spotkań. Będzie można nas spotkać także w maju na deptaku. Proszę Państwa, nie zdziwcie się, jak będziemy chodzili, mówili nie bądź sknerą, podziel się nerą. Nie chodzi o to, żeby nie mieć tej świadomości. Chodzi o rozszerzenie pełnej świadomości, jak ważne dla nas jest świadomość, wiedza, informacja, a przede wszystkim uśmiech i spojrzenie na drugiego człowieka. Zdrowe nerki u każdego i wszędzie to najważniejszy organ. Pomyślmy czasami o tym, że obok nas są wspaniali ludzie, dopiero zaczynają swoje życie na nowo. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, mówiła Bogumiła Burda, prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nerka. Kolejne wydanie audycji za tydzień. Już dzisiaj zapraszam. Do usłyszenia. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.